Witam was wszystkich, drodzy braterstwo. W imieniu Jezusa Chrystusa pokój wam. Tak jest nasz plan. Dzisiaj mamy też i Słowo Boże, z którym braterstwem chcę się podzielić. Jeśli braterstwo pamiętacie, to gdy ostatni raz z wami się dzieliłem, z sobą też samym, bo to słowo do siebie kieruje, to rozmawialiśmy na temat takiego tematu rozsądzania, osądzania, co Pismo Święte na temat, ten temat w ogóle mówi. I tak, braterstwo, wiecie, temat był bardzo ogromny, ja go w ogóle nie skończyłem. Pokrótce tylko powiem, co było jakby głównym wątkiem tamtych rozważań. To było takie zagadnienie, sądzić czy nie sądzić w ogóle w naszym życiu. Potępienie niesprawiedliwego osądzania. Takie zagadnienie jak niedbałość w osądzaniu jest potępiana, czyli coś robimy niewłaściwie w tym zakresie. I osądzeniu, które jest Bożym nakazem. Bo wiemy, że na ten temat Słowo Boże nam mówi, że to nie jest jakieś takie czasem nasze widzimisię czy nasz kaprys, gdy do tego zagadnienia podchodzimy, ale to jest, tak Bóg nas ukształtował, dał nam też takie prawa. On też jest, jak wiemy, takim sędzią sprawiedliwym, doskonałym, a my jako ludzie na wzór Jego, na Jego upodobanie zostaliśmy stworzeni i mamy też takie prawo, taki obowiązek, taki przywilej w naszym życiu tą cechą, tym zagadnieniem nasze życie prowadzić. I względem siebie, względem bliźniego, względem przyjaciół, względem braci, względem sytuacji, w jakich przychodzi nam w życiu postępować. Dzisiaj chciałbym z braterstwem jakby kontynuować to zagadnienie, bo wydaje mi się, że ono jest właściwe i na czasie. I tak się zbiegło, że nawet w przyszłość nie zaglądałem. Dzisiejszy tekst manny też w pewien sposób nawiązuje do tego zagadnienia, do rozsądzania, zagadnienia, które no, w życiu naszym jest, można powiedzieć, stale obecne. To czy my czasami na nie spojrzymy, czy nie, czy przejdziemy dzień tak i nie zauważymy, to się okazuje, że w życiu naszym ciągle dokonujemy jakichś mniejszych lub większych osądów. Czy to medialnych jakichś informacji, które do nas docierają, czy to sytuacji życiowych, czy to z kim się spotykamy, kto nas odwiedza. To są w ogóle sytuacje, które nas prowokują do tego, żeby się pochylić i gdzieś tam w środku dokonać zgodnie lub może mniej zgodnie z własnym sumieniem jakiegoś osądu. Często się zdarza też tak, drodzy braterstwo, co zauważyłem, że nie wiem, dzisiejszy osąd sytuacji zupełnie może wyglądać po zweryfikowaniu przez czas za jakiś przedział czasu, który nam upłynie. Możemy zupełnie czasami na tą sprawę inaczej popatrzeć, gdy skonfrontujemy to nie wiem, z rzeczywistością, pewne rzeczy nam się wyjaśnią. Słowo Boże nam dużo rzeczy podpowie na ten temat. Dzisiaj chciałbym kontynuować to zagadnienie i na początku chciałbym przeanalizować takie zagadnienie z tego zakresu, że prawidłowe osądzanie w naszym życiu jest niezbędne. Prawidłowe osądzanie w życiu naszym chrześcijańskim, to trzeba podkreślić, jest niezbędne. Ono jest jakby obowiązkowe. No, po prostu nie da się, nie możemy pominąć, nie możemy wykluczyć, odrzucić tego zagadnienia, tego procesu w naszym życiu, że przejdziemy tak, że nie będziemy dokonywać osądów albo po prostu zlekceważymy ten nakaz. Jak popatrzymy na dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa, na dzieło Golgoty, tego czego On dokonał tam na krzyżu, możemy sobie wstawić pytanie, zastanawiać się, dlaczego dobroć, dlaczego świętość, która płynęła ze słów, z czynów Jezusa Chrystusa na całą ziemię, nie znalazła jakiegoś takiego większego zadomowienia, nie znalazła takiego ciepłej przystani, gdzie mogłaby się zadomowić. Wszyscy doskonale wiemy, że świat obecny, świat, w którym przychodzi i nam żyć, jest w rękach, w bardzo dużym stopniu, w rękach księcia tego świata, przeciwnika Bożego, szatana. I chociaż Pan Bóg przez Jezusa Chrystusa Pan Bóg sam ma taką moc, że kontroluje całą, całą ziemię, cały wszechświat, wszystkie prawa, to jednak na pewne rzeczy szatanowi dał przyzwolenie. Pan Jezus zresztą go nazywa księciem, Bogiem tego świata, który jest takim źródłem ciemności. Zaślepia to, co jest jasne, podając zupełnie inaczej. Zamyka nam dostęp do światła. Miłość, jak wiemy, jest taką istotą chrześcijaństwa. Ona się przebija od samego początku. Od Edenu w zasadzie już jest pokazana miłość na kartach Pisma Świętego. I Nowy Testament, szczególnie przez Pana Jezusa Chrystusa, przez apostołów, ten temat nam bardzo mocno przybliża i wskazuje jako na taki bardzo, bardzo ważny, istotny element w życiu. Najważniejszy, bo mówię, jak pewne rzeczy przeminą, to miłość jest takim stanem wiecznym, jest takim wewnętrznym naszym ustrojem, gdzie w ten sposób taki właściwy, taki jak Bóg patrzy na swoje stworzenia, na wszystko, czego dokonał, to miłość jest taka ponadczasowa i trwająca wieczna. Bo wiara, no dzisiaj pewnych rzeczy się spodziewamy. Wierzymy, że pewne rozwiązania nastąpią, wierzymy w Królestwo Boże, wierzymy to, co Biblia nam podaje, może mniej lub bardziej dokładnie, ale wierzymy, że przyjdzie taki czas, bo tak nam Słowo Boże mówi, że pewne rzeczy staną się faktem, rzeczywistością i wiara okaże się, że nie będzie aż w ten sposób potrzebna, ale miłość, żeby kochać drugiego człowieka, bliźniego, przede wszystkim Pana Boga, Stwórcę, Jezusa Chrystusa, Odkupiciela, będzie wieczną. Ale miłość, która jest takim istotą chrześcijaństwa, tak jak powiedziałem, to jednak bez równowagi prawdy, prawdy Bożej, prawdy, która płynie z Pisma Świętego, ze źródła, która jest od Boga, może być pozbawiona takiego właściwego nacechowania. Bo to, co często podkreślamy, wiele ludzi wokół nas, w ogóle na świecie, jest takich, którzy mają bardzo, bardzo dobre nastawienie do drugiego człowieka. Często pokazujemy ludzi gdzieś z innych w ogóle kultur, nawet niechrześcijańskich, którzy odznaczają się bardzo takim ciepłym stosunkiem do drugiego człowieka. Bardzo wiele robią, ale jednak okazuje się, że brakuje w tych ludziach tego prawdziwego źródła, z którego to pochodzi. Apostoł Paweł to mówi, że poganie mają coś takiego, jak dzisiaj powiemy, zakodowane coś w sobie, gdzieś tam, gdzieś w środku ich sumienia jest od tego samego początku stworzenia Bożego, że coś jest takiego jak poznawanie dobra i zła. I nie jest trudnym do uzmysłowienia nam, że czynienie dobrych rzeczy dla bliźniego jest to rzecz dobra, że to jest to ten zakodowany element w życiu naszym, który tam pojawił się bardzo dawno temu w Edenie, gdy Pan Bóg tam umieścił człowieka i coś takiego w nas drzemie. I dzisiaj wiemy, jak są jakiegoś rodzaju akcje, nawet nie wiem, weźmy tą akcję, która na początku stycznia się pojawia, ta orkiestra, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to bardzo ludzi okazuje się wiele bezinteresownie chce pomagać na rzecz drugiego człowieka. Ale Słowo Boże podkreśla nam, że chrześcijanin to ma być nie tylko człowiekiem takim, który czyni w ogóle dobro, ale jest nieświadomy rozwiązań Pana Boga, Jego prawdy, Jego zbawiennej mocy, Jego źródła, z którego to pochodzi. I to powinno być bardzo mocno jakby skorygowane poprzez prawdę Bożą objawioną nam przez Jezusa Chrystusa, zapisaną dzisiaj mamy ją na kartach Pisma Świętego. Miłość, którą Bóg daje nam, daje człowiekowi do serca, powoduje to, że gotów jest oddać swoje życie za bliźnich. I w przeciwieństwie może to być do takiej miłości, która emanuje z ciała. Emanuje na przykład ze słów, z jakiejś takiej chłodnej kalkulacji, ale w działaniu to jej kaliber może być bardzo malutki. Ona może być gdzieś na ustach, możemy ładnie się wysłowić, ładnie pokazać coś, ale gdy przychodzi do jakiegoś działania, czy to słownego, czy czynu, to się okazuje, że taka miłość może być bardzo szybko zweryfikowana. Moc wglądu w charakter nasz należy rozwijać. To nie jest tak, drodzy braterstwo, że my się jakimiś mocnymi w naszym, nie wiem, w naszym charakterze, w naszych postanowieniach, w naszych możliwościach oceny, takimi się urodziliśmy. Po prostu musimy pewnych rzeczy się uczyć. Do szkoły chodzimy po to, żeby przyswoić sobie jakąś wiedzę, którą później w umiejętny sposób w naszym życiu zastosujemy. I tak też się rzecz ma w naszym życiu chrześcijańskim. Po to Słowo Boże czytamy, jak apostoł święty Paweł nam napisze poprzez list do Tymoteusza, żeby ten człowiek Boży był doskonały, żeby umiał rozróżnić te rzeczy dobre, nie tylko takie rzeczy wzniosłe w życiu, ale właśnie takie podstawowe rzeczy w odróżnieniu dobra i zła. One się okazuje są bardzo potrzebne. Gdy pewną barierę przekroczymy w życiu, okazuje się, że później jest nam łatwiej wchodzić na kolejny etap w życiu. Zauważmy, że edukacji w szkole nie rozpoczynamy od studiów i idziemy do podstawówki, tylko odwrotnie. Nasz umysł po prostu musi stopniowo przyswajać pewne fakty. One co prawda są później w wielu dziedzinach może tylko rozszerzane coraz bardziej mocno i nowe rzeczy dochodzą. I tak jest z chrześcijaninem. Musimy się nauczyć na początku rzeczy takich prościejszych, żeby przechodzić do rzeczy trudniejszych. Co jest nieraz mi zadziwiającego, jak apostoł mówi nam o rzeczach o twardym pokarmie. One naprawdę są zadziwiające, że nie mówi o jakichś twardych problemach typu umieć proroctwo rozgryźć, umieć na przykład, nie wiem, przypowieść, umieć jakąś przenośnię, typ, figurę, ale on mówi o sprawiedliwości. On mówi o tym, żeby człowiek Boży umiał siebie we właściwy sposób rozsądzić, dokonać takiej właściwej oceny. To jest twardy pokarm. Zdaje się, że to jest taka podstawa, bo to wysysamy z mlekiem matki, dzisiaj powiemy, naszych rodziców, którzy nas uczą, którzy wpajają pewne zasady postępowania. A apostoł święty Paweł tak rzeczy nasze nam ustawia. Co wcale nie znaczy, że mamy wiele rzeczy pomijać w Piśmie Świętym. Całe Pismo Święte jest natchnione. I proroctwa, i przypowieści Pana Jezusa, i ukryte cienie, figury, o których apostoł Paweł mówi, że zakon był takim cieniem rzeczy przyszłych. I one są nauką. I one są nauką, do których powinniśmy sięgać, wglądać. Powiem braterstwu na przykładzie. Nie wiem, idziemy do sklepu, chcemy dokonać, nie wiem, zakupu jakiegoś. Mamy, spodziewamy się gości, potrzeba nam kupić mięso. Nie wiem, gospodarz, gospodyni idzie do sklepu, to nie kupuje pierwszego lepszego mięsa. Jak pójdziemy nawet na giełdę gdzieś tam do sklepu, gdzie jest ileś ich, to po prostu wybieramy. To się nam podoba, to się nam nie mniej podoba, może to jest najlepsze, bo wiemy, że z tego materiału musi nam wyjść później dobry, finalny produkt. Materiał, jak kupujemy, to wiemy, że dzisiaj w dobie tego, że za ceną nie zawsze idzie jakość, to też jest takie nawet przysłowie, że tanie rzeczy to kupują przyjezu, ale też jest takie drugie powiedzenie, że bogatego że to nie stać na tanie rzeczy, że po prostu to się bardzo często psuje, to się biednego. Bardzo... Czy biednego? Nie wiem, może przekręcę. No, może tak, że po prostu to się zaraz nam szybko zdewaluuje i musimy znowu wydawać jakieś pieniądze, które nam się wydaje, że na czymś zaoszczędziliśmy. I przez to na takim przykładzie, braterstwo, widzimy, że dokonujemy właściwego osądu. To jest prosty przykład z takiego z naszego życia, bo wiemy, że on nam się w tej perspektywie, w której mamy go skonsumować, on nam się zużyje. Kupimy liche buty za 30 zł w hipermarkecie, to czasami nawet na sezon nie wystarczają, ale na droższe, no czasami szkoda nam pieniędzy, a one służą nam ileś później lat. Tak samo jest i w biznesie, musimy dokonywać oceny, kalkulować, zatrudniając pracownika, no musimy dokonywać zawsze oceny przydatności, w jaki sposób ktoś, na przykład, czy rzecz, którą zakupimy, będzie nam przydatna, jakie to przyniesie owoce. Taka sztuka mądrego rozsądzania stanowi ważną część każdej dziedziny naszego życia. Czy my, jako chrześcijanie, ponieważ wyznajemy Jezusa Chrystusa, mamy być nagle pozbawieni takiego ważnego czynnika, tej ważnej zdolności? Oczywiście powiemy, że nie, że to jest bardzo nam potrzebne. O Panu Jezusie mamy takie słowo wypowiedziane, że był namaszczony olejkiem radości, ponieważ umiłował dobro, a nienawidził zła. To nie są moje mądrości, ale wyczytałem, że w języku greckim są pewne takie słowa, które zostały przetłumaczone na język polski jako sądzić. I one mogą powodować nieco zamieszania. Nieco zamieszania, ponieważ dwa z nich nie oznaczają sądzenia w takim sensie, w jakim my rozumiemy to dzisiaj. Ten fakt czasami prowadzi do takiego mylnego spojrzenia w ogóle na problem sądzenia, z czego wynika tendencja do, na przykład do popierania fałszywych argumentów, że wszelkie ocenianie jest zabronione. Można wysnuć sobie taki wniosek, że wszelka ocena, wszelkie osądzanie, rozsądzanie jest zabronione w Nowym Testamencie, ponieważ mamy napisane poprzez Pana Jezusa, że nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. No i ktoś, kto taki fragment sobie przeczyta, nie spojrzy może w sedno, o czym Pan Jezus mówi, w ogóle nie dokonuje w życiu jakiegokolwiek rozsądzania. Wszystko jest piękne, happy, ładne, przyjmuje tak, jak leci. Uważne jednak studium wykazuje, że to słowo, które tam jest użyte, kryno, a pojawia się ono głównie w Ewangeliach i prawie zawsze pochodzi z ust naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ono pokazuje na taki sąd, często sąd ostateczny, na coś, co ma mający też władzę, na przykład coś potępić, coś uniewinnić, wydać wyrok, jaki wydaje sędzia. Jeżeli to słowo gdzieś jest użyte, gdziekolwiek indziej, to ono zawsze oznacza to samo. Są inne słowa, anakryno i diakryno, tak mądrzy ludzie podpowiedziają. Co jest interesujące, użyte jest głównie w listach listu do Koryntian. I wielu członków, na przykład apostoł Paweł to zauważa, było takich krzykliwych w swojej cielesności. Można być takim krzykliwym w swojej cielesności, ale tak naprawdę było niemowlętami w dojrzałości chrześcijańskiej. I potrzebowali na co dzień takiego duchowego osądzania, które wyrażają powyższe słowa. Diakryno, czyli oddzielić coś, rozsądzić, zdecydować, osądzić, prowadzić spór, zastanawiać się. Takie ma znaczenie. I na przykład porównuję to do takich sytuacji. Czyż nie ma między wami ani jednego mądrego, który może być rozjemcą między braćmi swymi? Z pierwszego listu do Koryntian 6:5. Apostoł Paweł już zadaje wcześniej to takie trafione pytanie. Czy nie wiecie, że święci świat sądzić będą? A jeżeli do nas te słowa są kierowane, świat sądzić będziecie, to czyż jesteście niegodni osądzać sprawy pomniejsze? Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Cóż dopiero zwykłe sprawy życiowe? Takim pytaniem zwraca się apostoł święty Paweł wtedy do Koryntian, dzisiaj czytając te słowa do nas. Tu apostoł święty Paweł potępia w taki sposób na cały czas, na cały wiek Ewangelii wszystkich chrześcijan za to, że nie wzięli na siebie obowiązku rozsądzania spraw w Kościele. A myśl, że mogliby sądzić się przed niewiernymi, wydaje mu się w ogóle nie na miejscu, odrażająca. Potępia to jednoznacznie. Pokazuje, że dojrzałość chrześcijańska powinna doprowadzić, że powinni umieć rozwikłać problem, który się w Kościele, w zborze pojawił. Tak nie było, dlatego są tak ostre słowa. Myślę, że gdyby umieli, to tych słów apostoł święty Paweł by nie zamieścił. I wiemy, że dzisiaj one są pomocne też i dla nas. Bo gdybyśmy, dodaje w tym samym liście, sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Zauważmy, jaka piękna gra słów. Gdy jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy, że nas wychowuje. Tu nie ma mowy o wyroku, tu nie ma mowy, że gdzieś tam się ktoś znajdzie. Ale tu jest to, że Pan Jezus, Pan Bóg, przez słowo swoje, przez sytuację, przez braci, których nam stawia wokoło, sądzi nas codziennie. Ale w taki sposób, że mówi, że nas wychowuje. Nie po to, żeby nam dokuczyć, jakąś taką pogardliwą sytuację wprowadzić, dokuczyć, żebyśmy się źle mieli, ale a po to, że nas wychowuje. Dobry rodzic umie w ten sposób sądzić swoje dzieci, bo on je wychowuje. To pierwsze słowo sądzić brzmi diakryno, ale te dwa ostatnie, które tam są, to są już kryno. Innymi słowy, jeżeli nie używamy osądzania, Jeżeli nie używamy rozsądku we właściwy sposób, będziemy sądzeni przez Pana w sposób bardziej srogi. Taki można wyciągnąć wniosek. Bo pewne rzeczy, pewien ciężar jakby zdejmujemy, zabezpieczamy się na zapas, jeśli dokonamy właściwego osądu. Później na podstawie tego osądu dokonamy właściwego czynu, pójdą za tym czyny, to unikamy tego, abyśmy przez Pana nie byli sądzeni. W taki właśnie ten inny sposób. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie mu litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość połączoną z obawą, mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. List świętego Judy. Mieć wątpliwości. To jest słowo, znów diakryno, które jest przetłumaczone z tego i oznacza, że ono, że musimy używać rozsądku w postępowaniu z innymi ludźmi, z braćmi, w zborze, w ogóle gdziekolwiek się znajdujemy, gdy chcemy rozwikłać jakąś sprawę. Są takie sytuacje, że mieć wątpliwości, czyli należy dokonać rzeczy zastosowaniem rozsądku w ocenie sytuacji. Czasami taka szybkość w działaniu, że często mówimy, że nasze mowy, rozsądzania idą szybciej niż tam rozum coś podpowiada. Później często się żałuje. Kontekst tej wypowiedzi mówi o używaniu darów duchowych w zgromadzeniu, o którym Słowo Boże również do nas mówi. On na przykład mówi o darze proroctwa, rozróżniania języków, o napominaniu, w ogóle o szeregu rzeczy, które Kościół Boży na przestrzeni wieków został wyposażony. I mówi, że duchy proroków są poddane komu? Są poddane prorokom. Inaczej mówi, prawdziwy prorok doświadcza duchów albo osądza, odróżnia, sprawdza, doświadcza tego wszystkiego, czy tak się też rzeczy mają. To kolejne słowo, które jest w sposób bardzo często używany, to anakryno, a ono oznacza sprawdzać, badać, pytać, osądzać ostro. Sprawdzać, badać, pytać, osądzać ostro. Zauważmy, że w znaczeniu takiego osądzania sądu, jak przeczytamy, co one mogą oznaczać, to się okazuje, że bardzo szereg rzeczy przydatnych na co dzień w życiu człowieka, a szczególnie w życiu chrześcijanina. Bo cóż złego jest w sprawdzaniu, w badaniu, w pytaniu, no i czasami, gdy zachodzi konieczność, osądzeniu ostro. Nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Człowiek cielesny. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko, sam zaś nie podlega niczyjemu osądowi. To duchowe rozsądzanie jest nazwane ćwiczeniem w sądzeniu wszystkiego, jeżeli chodzi o prawdziwą wartość. Wartość taką, dokonywanym przez tego, kto jest duchowny. A w tym samym wersecie jest powiedziane, że sam nie podlega niczyjemu osądowi. Człowiek zmysłowy, człowiek cielesny, jak mówi nam słowo, nie może osądzać motywów człowieka duchowego. Po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. A jeśli nawet spróbuje, to nie dokona tego w sposób w ogóle prawidłowy, celny. To w ogóle będzie kalectwo. Inaczej mówiąc, tylko człowiek, który przeżył w przenośni, tak powiemy, taką operację swojej starej natury, dokonaną przez Pana Boga, przez Ducha Świętego, jest w stanie sądzić prawidłowym, duchowym sądem. Jeśli tej rzeczy się w życiu nie przeprowadzi, nie podda się w sposób świadomy poprzez działanie Boga, Jezusa Chrystusa, nie dokona właściwego osądu innego człowieka, człowieka duchowego. Podczas gdy ci, którzy próbują osądzać go cieleśnie, popełniają błędy w sensie duchowym, ponieważ cielesny umysł, Słowo Boże mówi, nie potrafi rozsądzać spraw duchowych. O tym mówiliśmy na początku. I drodzy braterstwo, gdy popatrzymy na to, to uświadomimy sobie, że my, gdy komentujemy sprawy duchowe, przyszłościowe, też nam jest ciężko. Ale jest o wiele łatwiej, niż gdybyśmy, nie wiem, człowiek pierwszemu lepszemu z ulicy dajemu, który nie zna w ogóle Pisma Świętego, żeby on miał coś powiedzieć na temat funkcjonowania Królestwa. Niż powiem, jest zielony, nie ma w ogóle, nawet jeśli będzie czasami coś chciał. Ostatnio w telewizji, pewnie część braterstwa was widziała, ci, którzy mają dostęp do TV, ta drzyzga Ewa prowadzi taki program i tam zaprosiła takich ludzi, którzy wizję końca świata przedstawiają. To w ogóle śmieszne rzeczy. Nas to w ogóle, mnie to raz tak rozśmieszyły, do jakich dziwactw ludzie mogą dochodzić, pokazując, w jaki sposób będzie się dokonywać zakończenie świata. No, to po prostu film science fiction w takim może najlepszym jakimś wydaniu, nie wiem, czy zawsze by potrafił to, co bujna taka wyobraźnia potrafi ludziom podpowiadać. I to emituje się. I to pokazuje na to, jak człowiek cielesny, człowiek, który nie jest odrodzony, nie jest Boży, nie potrafi wglądać te rzeczy w rzeczy duchowe. Człowiek zmysłowy nie może osądzać motywów człowieka duchowego. W ogóle, gdy nam przychodzi rozsądzać motywy drugiego człowieka, to powiemy, że jest to bardzo trudne zadanie. W ogóle nawet bardzo często poddajemy się na samym początku, bo nie jesteśmy uprawnieni osądzać motywy drugiego człowieka. Czasami sądy, gdy już dochodzi do jakiegoś zdarzenia, no to próbują, są okoliczności łagodzące, na przykład też się bierze, na przykład jakie są przyczyny, motywy, jaki jest stan i tak dalej. Ale człowiek zmysłowy, człowiek cielesny i nieodrodzony w ogóle już na starcie przegrywa, żeby osądzić motyw działania człowieka duchowego. I to powiem, braterstwu, że korzystnie jest nam nie zajmować się pewnymi takimi sprawami. Jest to raz, że strata czasu, a i tak sprawi nie rozwikłamy. Nie osądzimy tego. Popełniają błędy tacy ludzie w sensie duchowym, ponieważ umysł cielesny, tak jak powiedziałem, nie jest w stanie rozsądzać spraw duchowych. To jest inna półka, inny wyższy poziom. O tym mówiliśmy już. Teraz, drodzy braterstwo, apostoł święty Paweł też mówi, lecz co się mnie tyczy, w listu do Koryntian, nie ma najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo ja nawet sam siebie nie sądzę. Tym, który mnie sądzi, jest Pan, przeto nie sądźcie przed czasem. Takie słowa zanotował apostoł święty Paweł do nas. Jest to interesujący fragment o tyle, bo są w nim użyte te trzy słowa określające nasze sądzić. Nasze słowo, które jest często w naszym użyciu językowym, sądzić. Określenie, o którym mówiłem, anakryno, sprawdzać, jest użyte w wersecie 3 i 4 w odniesieniu do tych, którzy chcieli wydawać wyroki na temat, czy apostołowie wypełniali swoją powinność, czy też nie. Takie były też problemy. Czy apostołowie wypełniali swoją powinność, czy też nie. Paweł apostoł jest zadowolony z tego faktu, że to Pan go sądzi. W sposób jedynie, który jedynie ma dla niego znaczenie. To, że ludzie wydają jakieś sądy, nawet mówi w ten sposób, że jeśli to nawet są z otoczenia może mu, tak zwani chrześcijanie ze zboru gdzieś, to nie ma jeszcze takiego znaczenia, ale znaczenie dopiero ma to, gdy wie, że to Pan go sądzi. I z tego powodu jest zadowolony, usatysfakcjonowany. Ludzki sąd ma niewielką wartość. Ma niewielką wartość. W 5 wersecie 4 rozdziału mamy słowo kryne użyte w frazie. Nie sądźcie przed czasem. Można coś sądzić przed czasem. Można coś sądzić przed czasem. Czasami mówimy, że trzeba pozwolić na rozwinięcie się jakiegoś zagadnienia, na rozwój wydarzeń, żeby później na przykład można było coś osądzić. I wiemy, że my jesteśmy w przedziale czasu umieszczeni i wiemy coś, że może nam już coś się wydawać, coś mi może się wydawać, ale to jeszcze nie jest ten etap, żeby już wydać, podejść do sprawy, a już w ogóle nie do pomyślenia jest wydać jakiś wyrok skazujący, odłączający, potępiający, czy tak dalej. Innymi słowy, nie powinniśmy wydawać sądów ostatecznych przed sądem Pana Boga, bo to On kończy sprawę życia każdego nas, każdego naszego postępku, każdej naszej myśli, każdego naszego działania, każdej sytuacji, w którą świadomie lub nieświadomie się wprowadzimy. Kiedy to właśnie Pan Bóg wyjawi wszystkie sekrety ludzkich serc. My możemy rozsądzać, nawet powinniśmy osądzać, jeżeli jesteśmy duchowi. Ale ostateczny wyrok, drodzy braterstwo, i tak wyda sędzia, którym jest Pan. Jest Pan Bóg, Jezus Chrystus, który zna nas doskonale. Zna to, co byśmy powiedzieli, że zna nasze intencje. Gdzie nasze często intencje jeden dla drugiego są bardzo takie tajemnicze, bym powiedział. Bardzo może mało znane. Tak jak nieraz sobie powtarzamy. Czy ktoś z nas chce źle? No każdy powie, że w swoich intencjach chce być dobry. Dobry w stosunku do bliźniego. Już nie mówię o tym, że chcemy być dobrzy względem naszego Pana, względem Boga, względem naszych braci chcemy być, względem ludzi w ogóle w otoczeniu. To jest domena chrześcijanina. I w naszych intencjach, tak przyjmuje wiaro, tacy jesteśmy, chcemy dobrze. Tylko że czasem te nasze drogi do tego celu, do tego pojmowania dobra są może nie tyle rozbieżne, ale co one gdzieś idą obok siebie, uzupełniają się i czasami potrafimy ocenić jeden drugiego w sposób nie do końca może bardzo uprawniony, a jeśli już próbujemy, to wydając może nie do końca właściwy osąd danego działania, myślenia, słowa wypowiedzianego. Jest jeszcze inne określenie, które pomaga nam zrozumieć, że Pan Bóg popiera nasz sąd. Dokimazo, takie słowo, próbować lub badać oznacza. I mamy takie wersety. Badajcie duchy, czy są z Boga. To jest obowiązek do nas, do chrześcijan, do ludzi czytających Słowo Boże. My mamy badać duchy, czy są z Boga. Jest to ten sam wyraz, którego użyto apostoł Paweł w liście do Koryntian. Jakie jest dzieło każdego? Wypróbuje ogień. Jakie jest dzieło, które my budujemy, to wypróbuje ogień. Abyście umieli rozróżnić to, co słuszne, od tego, co niesłuszne. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu, a nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej, Słowo Boże mówi, karcie. Mamy doświadczać wszystkiego. Co to znaczy, że mamy doświadczać wszystkiego? Pewne rzeczy wiemy, że są złe. Dlaczego ja mam je doświadczyć, skoro ja wiem, że one są złe? Bo nie o takie doświadczenie chodzi. Doświadczać mamy wszystkiego, aby mieć społeczność z tym, co jest pożyteczne, a nie z tym, co szkodzi. Możemy wiedzieć o pewnych rzeczach, że nie wiemy, jak się zachować. Są rzeczy nowe, które wkraczają w nasze dziedziny i możemy sobie poprzez, nie wiem, jakiś przekaz masowy, medialny, wyrobić sobie słuszne przekonanie, że on jest po prostu dobry. I dopiero gdy, nie wiem, kupimy coś, sprawdzimy, możemy wyrobić zdanie, że to do końca tak nie jest, jak nam próbuje wmówić sprzedawca, że coś jest na przykład dobre. Ale niektóre rzeczy wiemy, że są niedobre. I nie musimy tego kupować i nie musimy pewnych rzeczy sprawdzać i zaglądać gdzieś nie na właściwe strony. Tu znowu mamy polecenie, aby wszystko poddawać próbie, doświadczać, przyjmując to, co dobre, a odrzucać to, co złe. Wstrzymywanie się od wszelkiego zła, a trzymanie się dobrego wymaga osądzenia lub doświadczenia z naszej strony, co jest wysoce godne pochwały. Wstrzymywanie się od wszelkiego zła, a trzymanie się dobrego wymaga osądzenia. To nie jest tak, że to coś nam bardzo łatwo przychodzi. Doświadczenie życiowe. Dlaczego kiedyś Słowo Boże tak zakodowało, że ludzie starsi to mieli się odznaczać takim wielkim, można wręcz powiedzieć, takim nabożnym szacunkiem. Nawet przed sędziwym, to co ma młody człowiek zrobić? Słowo Boże podpowiada. Ma postać. I tak w ogóle jest, że jak jest, bo człowiek sędziwy, to ma takie mamy przekonanie i słuszne, jeśli jest w dobrych relacjach ukształtowany przez życie, to on nabył mądrości życiowej, nabył doświadczenia, spotykał się z różnymi sytuacjami, był otwarty i na rzeczy dobre, i na złe, i umiał wybierać pomiędzy jednymi rzeczami i drugimi. Mojżesz, który przeszedł przez swoje życie, o którym mamy teraz historię, gdy rozważamy jego sylwetkę, to wiemy, że on się spotykał z różnymi sytuacjami, i dobrymi, i złymi. To nie było tak, że Mojżesz był w Egipcie, gdy był, to on nie widział zła. On widział zło i podejrzewam, że był bardzo blisko na styku z tym złem, że on go wręcz dotykał. Ale umiał to zakodowane poczucie prawa Bożego od maleńkości w sobie w ten sposób tłumić, że gdy przychodzi odpowiedni moment, staje po właściwej stronie, bo on to w swoim środku cały czas pielęgnował. I te 40 lat kolejne i te 40 lat kolejne pozwoliły mu być tak blisko Pana Boga, bo umiał rzeczy rozsądzać. Był bardzo podatny na rzeczy dobre. Gdy przychodzi jego teść i mówi, że męczysz się, i zrób tak i tak, to on tak robi, bo widzi, że podpowiedź jest dobra, bo doświadczał, że się nie wyrabia i jest człowiek, nie był fanatykiem. Kolejne, drodzy braterstwo, zagadnienie, które chciałbym z wami w tym zakresie omówić, to jest zagadnienie niewłaściwego osądzania. Zagadnienie niewłaściwego osądzania. I pierwsze. Sądzenie po wyglądzie zewnętrznym. A ktoś powie, przecież to dzisiaj to w ogóle już temat nieaktualny, no bo wiadomo, moda jest jaka jest, różnie się przychodzimy, ubieramy. Wygląd zewnętrzny dla nas nie stanowi żadnego problemu. Wszyscy jesteśmy winni osądzania według tego, co widzieliśmy i popełniliśmy przy tym wiele błędów. Taka jest nasza konstrukcja, że to, co pierwsze nasze oczy zobaczą, wyrabiają od razu w nas jakiś taki osąd, czy to sytuacji, czy to człowieka, czy, no nie wiem, słowa, które docierają do nas, się okazuje, że są bardzo ważne. Ostatnio chyba w jednym z filmów, to też taka życiowa jest dorada. Człowiek ma problem, bo sąd tam nie do końca właściwie chyba osądził sytuację wychowania dziecka przy ojcu. No i jest taki rozjemca chyba sądowy, nie wiem jak on się nazywa, kurator czy ktoś takiego, i spotyka się z ojcem i ten ojciec chce mu powiedzieć, jaki on ma stosunek do tej całej sytuacji, do tego dziecka i tak dalej, i tak dalej. A ten człowiek mówi, nie, najpierw porozmawiam z tym młodym człowiekiem, z tym dzieckiem, które jest przez sąd na jakiś czas tam oddalone od ojca, żeby mógł sobie wyrobić właściwą opinię, a później z panem porozmawiam. I wydaje się, że to nie ma znaczenia przecież, z kim najpierw porozmawia. Przecież te same pytania może sobie zadawać i jednemu, i drugiemu. A okazuje się, że w psychologii jest coś takiego, że i to jest tak, jesteśmy my, że gdy pierwsza informacja do nas trafia, to jakoś ją podświadomie kodujemy, że ona jest jakaś taka bardziej prawdziwa. I wszelkie korygowanie jakiejś informacji jest czasami bardzo mało skuteczne. Dlatego taka bezstronność i w ogóle delikatność tej stronie jest bardzo ważna. W starotestamentowej historii mamy przykład Samuela, jak to mąż Boży, wielki człowiek Starego Testamentu, którego słowa nie padały na próżno. Samuel był bardzo wielkim człowiekiem, był poważanym człowiekiem w Izraelu. Popełnił błąd, a kiedy popełnił błąd? Gdy dokonywał oceny po wyglądzie zewnętrznym, jak przychodził, dostał polecenie, że ma iść do domu Jessego i tam z jego synów pomazać jednego na króla. I znamy tą doskonale tą historię. Przychodzi do tego domu z olejkiem w dzbanie. Ojciec stawia wszystkich, pewnie jakaś, tak sobie mogę wyobrazić, jakaś uroczystość jest, może jakiś obiad uroczysty i te urodziwi synowie stają od najstarszego do najmłodszego i widzi tego Eliaba, który jest i wysoki, i urodziwy, i przystojny człowiek i już bierze za ten swój dzban z oliwą i chce ten wylać dzban na głowę, no bo jego rozum, jego osąd tego człowieka, nie znający tak naprawdę tej rodziny, każe tak to zrobić. Pan Bóg go powstrzymuje poprzez głos, że nie patrz na jego wygląd, ani na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego. Proste, ale brutalne słowa. Nie patrz na to, co ty widzisz. Twoje oczy pewnych rzeczy nie widzą. Ty widzisz wysoki wzrost, ty widzisz to, że jest piękny, przystojny, ale ja nie uważam go za godnego. I dodaje, dlatego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Z pierwszej księgi Samuelowej, 16 rozdział. Człowiek patrzy to, co widzą jego oczy. My jesteśmy takimi ziemskimi istotami. I drodzy braterstwo, nie łudźmy się, czasami takimi jesteśmy. Czasami takimi jesteśmy bardzo podobnymi do Samuela, że widzimy to, co nasze oczy widzą. I tak na podstawie naszego wzroku i to oceniamy. Kiedy inni synowie Jessego przechodzili przed Samuelem, wiedział on poprzez sąd wyższy, poprzez nie jego własny, ale sąd Boży, że żaden z nich nie spełnia odpowiedniego kryterium, żeby być królem nad Izraelem, jakie Bóg postawił człowiekowi. Według jego serca, pytając Jessego, czy to już wszyscy, czy może ma jeszcze kogoś, no bo przecież wszyscy siedmiu stanęli i żaden z nich rozterka. No jest jeszcze taki jeden, ale młody pasie owce w ogóle, gdzie tam on na króla. I gdy zostaje sprowadzony, to Pan Bóg znowu przez Ducha Świętego głos mówi, że właśnie to jest ten, który będzie mi miłym, który będzie pasł zbór izraelski. Boża wola była wyraźna w tym zakresie, a Samuel był na tyle otwarty, by ją rozpoznać i przyjąć i zgodzić się. Nie kwestionował, że Panie Boże, może to jest pomyłka, może jednak to będzie lepiej, bo przecież to też musi się i przed narodem izraelskim liczyć. Bo to musi ktoś być i mieć jakąś taką postawę, no, jakiś lisowaty, rudy. No co ty, Panie Boże, no. Nie ma czegoś takiego. Wiedział, że Pan Bóg dokonał właściwej oceny, on się z tym zgadza i ten róg z olejem szybko jest wylewany. Zero dyskusji. Apostoł Święty Jakub również ostrzega przed takim bardzo niepewnym sposobem dochodzenia do konkluzji, które prowadzą do stronniczości. Określa to jako ocenę na podstawie fałszywego rozumowania. Taki jest jeden fragment. To jest z listu Jakuba, drugi rozdział 2:5. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie. Tu musimy sobie jakby trochę uzmysłowić czasy, gdzie pewne rzeczy może były bardziej na porządku dziennym. I to nie było może jakimś takim bardziej bardzo szokującym, bardzo może czymś takim obcym na co dzień. We wspaniałej szacie, a przyszedłszy też ubogi w nędznej szacie, a wy zwrócilibyście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście: ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego. To czyż nie uczynilibyście różnicy między sobą i nie staliście sędziami, którzy fałszywie rozumieją? Jaskrawy bardzo przykład. Czasami Pismo Święte podaje nam takie. To jest może bardzo abstrakcyjny w ogóle. Może on nigdy nie miał miejsca w historii Pisma Świętego, chociaż do końca nie byłbym taki pewny, ale on pokazuje na to, święty Jakub zwraca nam uwagę na problem. Na problem naszego takiego szybkiego osądzania. Ktoś przychodzi schludnie ubrany, no i ktoś przyjdzie, no tak byle jak. Czasami mamy, drodzy braterstwo, przykład jednego człowieka, który do nas przychodzi. Powiem tak, że gdzieś wewnętrznie dokonujemy jakiejś takiej oceny. Przynajmniej tak powiem ze swojego punktu widzenia, dla mnie czasem jest tak, że gdzieś tam w środku tego głośno nie wypowiem, ale jest. A się okazuje, że człowiek bardzo mądry, że człowiek, który ma jakąś taką i wiedzę, ale ten wygląd, no każe go jakoś tak trochę inaczej może potraktować, osądzić. Apostoł Święty Paweł mówi, że oceniamy właśnie po wyglądzie zewnętrznym. W Izraelu było wielu trędowatów za czasów proroka Elizeusza, a on został posłany do Namana, hetmana, dzisiaj powiemy generała jakiegoś wojsk syryjskich. Któż by pomyślał, że Bóg właśnie wybrał jako jedynego kandydata do uzdrowienia obcokrajowca. Było też wiele wdów w Izraelu, ale Elizeusz nie został posłany do żadnej z nich w czasie głodu, kiedy prorok potrzebował pomocy. Też został do wdowy w Sarepcie Sydońskiej, gdzie tolerowane było nawet czczenie Bala, a nie wybrał żadnej z ortodoksyjnych Żydówek, takich prawych, wiernie stojących przy prawie, przy zakonie, których można się domyślać, wierzyć, że było wiele w Izraelu. Kiedy faryzeusze fałszywie oskarżali Jezusa za to, że uzdrowił w szabat, on powiedział: nie sądźcie, z czego? Z pozoru. Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie sprawiedliwie. Trochę więcej zauważcie w tym, co ja robię. Bo wy zobaczyliście tylko, że w sabat uzdrowiłem. Wznieście się trochę wyżej. Ponieważ Żydzi ówcześni Jezusowi ocenili Jezusa na podstawie ich oczekiwań w stosunku do Mesjasza, osądzili go według wyglądu zewnętrznego, bo tak też proroctwa mówiły na ten temat. On przyszedł z pozoru jako zwykły człowiek, niczym się nie wyróżniał, mieszkający w Nazarecie, nawet przez to wzgardzony. Czego Żydzi z takiej małej wioski mogli się spodziewać? Żadnej dobrej tradycji w tym zakresie. Kiedy Chrystus wybrał na swoich uczniów Galilejczyków, to Żydzi mówią, żaden prorok, no nikt poważny z Galilei nie może pochodzić. Ale ślepi, chromi, ludzie w potrzebie osądzili Pana Jezusa inaczej. Gdy piękna konfrontacja jest tego człowieka uzdrowionego i faryzeusza, gdy on prowadzi dyskusję, kawę na ławę im wykłada, mówi. Mówi, nie wiem jak wy, ale wiem, że Bóg grzeszników nie wysłuchuje. Załamane serca, których było wielu, widziały w Synu Człowieczym odpowiedź na ich pożałowania godny stan. On leczył nie tylko z chorób takich fizycznych, ale ich wnętrze leczył, pocieszał. Ojciec włożył w ich serce objawienie, że to jest Chrystus, który długo oczekiwany Mesjasz. Kolejny punkt tego zagadnienia to jest sądzenie według ciała. Tu mówiliśmy o sądzeniu według wyglądu. Sądzenie według ciała. I tak mówi, wy sądzicie według ciała, ja nikogo nie sądzę. Powiedział to Pan Jezus do faryzeuszy. Potem wykazał im, że on osobiście nie dokonał żadnego osądzenia, ale przyjął wyższy sąd od swojego Ojca. A Pan Jezus, który znał doskonale, co jest w człowieku, no dziś powiemy, miał prawo? No miał prawo. A mówi, że on nikogo osobiście nie dokonał, ale przyjął wyższy sąd od Ojca. W modlitwie się zwracał. Pomyślmy o tym, jak Syn Boży, doskonały Syn Boży, zrezygnował z osobistych praw do osądzania, aby zawsze dać możliwość własnej oceny ludzi, czy to sytuacji, i w tym zawsze miał rację. Bo on mówi, że przyjął wyższy sąd od Ojca. A jak my, drodzy braterstwo, osądzamy według ciała? Popatrzmy na takie aspekty życia wokół nas. Jeżeli porównamy siebie wzajemnie na podstawie naszych naturalnych darów lub zdolności, nie jesteśmy mądrzy. No tak jesteśmy ukształtowani. Jeden ma naturalny dar w kierunku jakimś. Ja na przykład z malarstwem jestem w ogóle na bakier. I myślę, że brat Andrzej nigdy mnie nie powie, że ja jestem ciemniak w tym zakresie, no bo ja jestem zero w tym temacie. Ja pamiętam, jak do szkoły chodziłem i przychodziła coś namalować na ocenę, to siedziałem całą godzinę, jak już zaczął nauczyciel sprawdzać, to ja w tym czasie coś zaczynałem kreślić i tam zawsze te 3 z 2 było, bo wszystkie oceny miałem z reguły dobre, a tylko te rysunki, te nieszczęsne rysunki, tak to się kiedyś nazywało, te przedmioty zawalałem, no i tak mnie tam zawsze to na koniec 4 to stawiał, żeby już nie psuć tego świadectwa. Ale byłem noga. Ktoś inny ma talent, nie wiem, do muzyki, do poezji, do, nie wiem, jakichś manualnych zdolności. I ten, który na przykład ma takie zdolności, nie ma prawa ocenić człowieka, który na przykład w tej dziedzinie akurat nie jest dobry, bo jest po prostu, nie wiem, splot wydarzeń mógł tak się ukształtować, coś odziedziczył. Mówimy o takich rzeczach jak naturalne zdolności. Nie wiadomo skąd się bierze i człowiek coś ma. Coś w nim w środku siedzi. Taki Janko Muzykant, który znacie, braterstwo, tą książeczkę, którym w nim tam coś w środku, w duszy grało. Te skrzypeczki gdzieś tam cały czas słyszał. Wielu z nas, tak jak powiedziałem, przyszło na ten świat. Tak się urodziliśmy. Urodzonych, myślę, że z woli Pana Boga, bo to On nas tak wyposażył w takie predyspozycje, talenty i On może potem zechcieć, żebyśmy umieli je w dobrej sprawie wykorzystać. Być może też być tak, że mieliśmy rodziców, którzy w historii poprzez odpowiednie, nie wiem, kształtowanie, edukację wprowadzili nas na taki etap, że wyposażyli nas w pełne zdolności w pewnym zakresie, bądź od niektórych rzeczy, od nawyków nas oduczyli, a do dobrych rzeczy nauczyli. Możemy też na przykład wiele rzeczy dobrych w naszym życiu zawdzięczać ze środowiska, z dzieciństwa, w jakim przyszło nam funkcjonować. Ktoś urodził się na przykład z takim pogodnym usposobieniem. No tak, tak jest. Jako dziecko nigdy się nie gniewał, był łatwy w wychowaniu. A inny człowiek z tej samej rodziny był kłótliwy, taka chodząca zrzęda. I jeden drugiego nigdy nie zrozumie. I ten na przykład taki ogładzony, no, jeśli nie powstrzyma swojej takiej cechy osądzania, to będzie tam cały czas złościł się i wydawał, ferował jakieś wyroki. Dlaczego ten obok, jego brat, siostra, przyjaciel nie jest taki jak on? Przecież to takie proste, tak łatwo to być. No. Co to jest problem usiąść przy instrumencie i zagrać? No zero problemu. A się okazuje, że ktoś powie, że to jest czarna magia. No. I tak, drodzy braterstwo, funkcjonujemy. I na niektóre rzeczy nie mamy prawa, bo to jest splot różnych okoliczności, które w naszym życiu się zdarzyły, że jedne rzeczy nam są prościejsze, inne są łatwiejsze. I ten, który czegoś nie doświadczył, nie wiem, nie spotkał się w swoim życiu, a ten, który jest bogaty w jakieś doświadczenia, no nie ma prawa takiej oceny. Człowiek zdolny, no, na uczelni, student, w szkole na przykład, w liceum, gimnazjum, ktoś, kto ma jakieś takie wrodzone predyspozycje, że nauka mu bardzo łatwo przychodzi. Może takiego ucznia, który nie ma dobrych ocen, oceniać, że jest albo leń, albo zajmuje się głupotami w swoim życiu, jak przychodzi do domu, a się okazuje, że po prostu on, no, coś mu nie idzie, no. Przyswajanie wiedzy jest jakimś problemem. Ale on w swojej głowie, ten zdolny, może wyrobić taki fałszywy pogląd sytuacji, że to jest człowiek, który się we właściwy sposób nie przykłada do końca. Ja nie mówię, że to jest zawsze reguł, ale bardzo tak często jest, że możemy źle ocenić. Czy ktoś zaznał biedę lub nie zaznał biedy, to w ogóle są tematy takich życiowych, gdzie byśmy chcieli jakieś maniery dobre, lepsze, gorsze, gdzie, w jakich domach się wychowujemy. I się okazuje, że czasami nie umiemy dokonać takiego właściwego osądu. I po takich właśnie marze ważnych jakichś rzeczach możemy dokonać osądu, oceny człowieka, to co jest w nim w środku. Że na przykład nie wiem, zachowanie przy stole, jakieś takie, to się nazywa fachowa savoir vivre, tam jakoś te zalety, zasady dobrego wychowania. To się okazuje, że gdzie coś położyć, ma to wszystko swoje jakieś znaczenie. Dla człowieka prostego to nie ma znaczenia, z której strony coś się postawić, bo on praktyczny jest do podejścia. Ale się okazuje, że w niektórych kręgach ma to bardzo ważne znaczenie. Tam, gdzie protokół dyplomatyczny wchodzi w rachubę, to tam już nie można sobie pozwolić na jakieś takie wpadki. I my czasami możemy w ten sposób próbować, ja mówię, to jest o dużym kalibrze, w ten sposób skonstruować pogląd na danego brata, siostrę, człowieka z zewnątrz, przyjaciela, sąsiada, na każdego z nas wyglądającego, tak coś powiedzieć. Apostoł Paweł to mówi w ten sposób. Niechże ten porównuje to przykład do jedzenia mięsa i niejedzenia mięsa. No dzisiaj powiem, to jest mięsny i wegetarianin na przykład. Dieta mięsna i bezmięsna wegetarianin. To mówi tak. Niechże ten, kto je, to nie pogardza tym, który nie je. A ten, kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Ale dlaczego? Albowiem Bóg go przyjął. I jednego przyjął, i drugiego przyjął. Jeden jest dzieckiem Bożym i drugi jest dzieckiem Bożym. Jak są dwa dziecka Boże, to dla siebie są braćmi. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. I zadaję takie pytanie. Dlaczegożby moja wolność miała być sądzona przez cudze sumienie? Może być moja wolność sądzona przez czyjeś sumienie. W liście do Koryntian, 10 rozdziale, 1. Dodaję dalej jeszcze jeden zakaz dotyczący osądzania współbrata. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i też dziękuję Bogu. I z błahej sprawy można czasami zrobić dyskusję wielogodzinną. Słusznie czy niesłuszna, jakie mamy podstawy, czy mamy podstawy biblijne, tak jeść czy nie jeść. Ktoś tak postanowił, że w ten sposób dla Pana. Słowo Boże daje prosty, apostoł święty Paweł daje odpowiedź. Kto nie je mięsa, jego postanowienie dla Pana. Ten, kto je, też dla Pana. Rozwiązanie sytuacji. W kilku innych wersetach tego samego rozdziału apostoł Paweł napomina zbór w Rzymie, by uważali, jak osądzają. I pyta się, ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniecie przed sądem Bożym. Po co to robisz? Się pyta. Po co ty osądzasz swojego brata? Skoro wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Takie są słowa apostoła świętego Pawła. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Apostoł święty Paweł pisze. I też tak do nas mówi w liście do Kolosa. Niechże was też nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju albo z powodu święta lub nowy księżyca bądź sabatu. Sądzenie przedwczesne, szybciutko. Gdybyśmy jako chrześcijanie, drodzy braterstwo, byli już takim finalnym, doskonałym, w końcowym etapie rozwiniętym taką społecznością, świętym, wtedy osądzanie jednych przez drugich byłoby usprawiedliwione. Umielibyśmy to w perfekcyjny sposób zrobić to. Natomiast jesteśmy cały czas w Bożej szkole kształtowania, w karcenia, w nauki. Dzisiejsze na przykład postępowanie, myślenie mojej siostry może zostać całkowicie zmienione po przejściu przez pewne cierpienia, przez doświadczenia, przez sytuacje, w jakich się znajdzie. Dojrzenie, dochodzenie do pewnej dojrzałości chrześcijańskiej może nam zająć czasami lata. Ja już nie mówię o tygodniach, miesiącach. Może nam zająć lata. Życie długie. Musimy to brać pod uwagę w stosunku i do siebie, jak i do innych. Kiedy apostoł Paweł był osądzony przez przyjaciół Koryntian, odpowiedział im: co się mnie tyczy, nie ma to najmniejszego znaczenia, czy wy mnie sądzić będziecie, czy jakiś inny sąd ludzki, bo ja nawet sam siebie nie sądzę, albowiem do niczego się nie poczuwam, lecz to mnie jeszcze nie usprawiedliwia, bo tym, który mnie sądzi, jest Pan. Przeto nie sądźcie przed czasem, póki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serca, wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Istnieje taki problem sądzenia czyjegoś punktu widzenia. I znów nie możemy sądzić przedwcześnie. Bo my wszyscy, jeżeli wzrastamy i rozwijamy się, musimy trochę zmieniać naszą teologię. Nie zawaham się tego słowa użyć. Po latach życia najwięcej czasu poświęcamy, często tak się zdarza, ja nie mówię, że to jest taką regułą, na oduczanie tego, czego się nauczyłem, co jest prawdą. Weryfikujemy. I tak jak braterstwa widzę was tutaj wszystkich na sali, ono w większości nas, prawie wszystkich nas to dotyczy. Czasami bronimy się przed to, ale tak jest. Ale tak jest w naszym życiu, że dokonujemy weryfikacji w naszym życiu. Są pewne tradycje, ale po wnikliwym studiowaniu słów Biblii i zdobyciu szerszej wiedzy dochodzimy do wniosku, do przekonania, że należy, nie tylko, że czy można, czy nie można, wręcz jest obowiązek ich zmodyfikowania, dostosowania do szczerości Biblii. Nie mówimy tu o zasadniczych doktrynach wiary biblijnych, prawda, ale raczej o jakichś takich tradycyjnych aspektach wierzeń, które społeczność nagromadziła każda. Każda społeczność, drodzy braterstwo, przez lata, a które nie mają większych podstaw biblijnych. Ja nie chcę powiedzieć przez to, że my musimy, nie wiem, przekreślić wszystko i coś, jakąś rewolucję zrobić. Ale czasami jest tak, że jeden prędzej, drugi później, w takim zakresie, w innym zakresie, ktoś dochodzi do wniosku, że jego jakieś przekonanie, jego sposób widzenia pewnych rzeczy, wartości modyfikuje. Może nie obnosi się z tym głośno, ale widać, że gdzieś w środku zaczyna to być takim problemem. Sądzenie na podstawie przypuszczeń. Powinniśmy unikać też ostatecznych wniosków przed dokładnym zbadaniem argumentów obydwu stron sporu. Przypuszczenia to jest coś takiego, co wiemy, wiecie, braterstwo, to nie jest ani potwierdzone, ani rzeczywistość. Przypuszczam coś. Przypuszczam się, że sprawy mają tak i tak, ale to jest tylko przypuszczenie. Interpretacja zachowania braci, sióstr, szczególnie w zborze, w ogóle przyjaciół, bliźnich, ludzi wokół nas, nie może być oparta na pogłoskach, bez poświęcenia czasu na rozmowę z obydwiema stronami, których ten problem dotyczy. W Starym Testamencie znamy bardzo znów dokładnie takich kilka szybko przykładów, które Pan Bóg starannie ocenił sytuację, zanim wydał wyrok. Wiem, ci braterstwo, że jak budowano wieżę Babel i gdy już byli na pewnym etapie, to w pierwszej Mojżeszowej 11 rozdziale jest takie stwierdzenie. I oni mówią tak: Noże, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I co Pan Bóg mówi, robi? A Pan stąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie. Pan stąpił, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie. No przecież wiemy, że Pan Bóg w niebie to wszystko widział na ziemi, co się dzieje. Po co ten taki zwrot, że Pan wstąpił i zobaczył? Przecież On w każdym momencie czasu ponadczasowy widział wszystko, znał intencje, a ten zwrot jest do nas skierowany, że Pan Bóg, zanim oni się rozproszyli, opisze, że wstąpił na ziemię i zobaczył, jak ci budowniczy, jaki jest postęp prac, co w ogóle się dzieje. Kiedy Sodoma i Gomora zgrzeszyły przeciw Panu, bo takie świadectwo jest, On wstąpił, by osobiście się o tym przekonać. A to w słowach jest takich. Wielki rozlega się krzyk przeciwko Sodomie i Gomorze, aż grzech jego jest bardzo ciężki. Stąpię więc i zobaczę, czy postępowali we wszystkim tak, jak głosi krzyk, który doszedł do mnie, czy nie. Muszę to wiedzieć. Przecież też wiedział, doskonale wiedział. Na co dzień Pan Bóg wiedział, bo to sytuacja narastała od lat. To nie była sytuacja jednego dnia. Job był doświadczony. Przyjaciele, nie rozumiejąc Bożego planu w zezwoleniu na takie cierpienia jego sługi, osądzali go bezpodstawnie. Czytamy tę historię, to tam pewnie tak, a pewnie tak mogło być. A ten się bije w piersi, że był sprawiedliwym człowiekiem przed Panem Bogiem. Wiemy, że u nas akurat inne jest prawo, ale w prawie amerykańskim, w sądownictwie amerykańskim jest instytucja ławników, ława przysięgłych. Tam się dobiera w ten sposób, że ci ławnicy, ława przysięgłych, to muszą być osoby też dokładnie dobrane, ale one nie mogą być na przykład spokrewnione gdzieś tam z jakimś interesem w stosunku do osoby oskarżanej. Nie może być konflikt interesów. Nie mogą mieć uprzedzeń do osoby, która jest oskarżona i grozi na przykład jakiś poważny wyrok. Jeżeli, drodzy braterstwo, tak jest w sądach świeckich, świat takie rozwiązanie dał, to społeczność chrześcijańska powinna dołożyć daleko większych starań, by bezstronny sąd wydawał ostateczną opinię o chrześcijanach, o współbraciach, o moich bliskich. Powinniśmy też unikać duchowych osiągnięć człowieka, bo tych nie da się ująć w żadnych cyfrach. Nie da się tego skodyfikować. Jeżeli są duchowe, są mniej namacalne, a jednak sięgające tak daleko, że tylko przyszłość może przynieść ich ocenę. Dzisiaj jest nam bardzo ciężko. Niemożliwe wręcz. Powiem tak wprost i uczciwie, niemożliwe. Człowiek, który potrafi stać i być krytykowanym za niepowodzenia, będzie w przyszłych wiekach pewien, że jego praca nie była daremna w Panu. Ktoś kiedyś powiedział, że owoców drzewa żywota nie można zważyć tak, jak sprzedawca waży jabłka czy pomarańcze na wadze. Po prostu jest szala, jest odważnik i można w zależności od rodzaju wagi bardzo dokładnie ją zważyć. Tych owoców dzisiaj my nie jesteśmy w stanie zważyć żadną naszą nam dostępną miarą. Widzialne rezultaty nie powinny stanować kryterium oceny. Nasz przypadek, który nas dotyka, nie wiem, sytuacja jakaś, to zawsze powinniśmy powierzyć w sprawie ręce Pana Boga, który świadectwo Boże jest, że sądzi sprawiedliwy, a nawet zastępuje, tak przeczytaliśmy, by się przekonać, czy tak się rzeczy mają, jak zostały mu przedstawione. Błogosławiony jest dzień, kiedy jesteśmy wyzwoleni od zmartwień z powodu opinii cielesnego rodzaju ludzkiego, który jednego dnia może wołać Hosanna, a nazajutrz ukrzyżuj go. Tak się w historii ludzkości zdarzyło w sytuacji związanej z Jezusem Chrystusem. Postać krystaliczna. I bardzo szybko ocena ludzi się zmieniała. Hosanna Synowi Bożemu, chwała na wysokościach, za chwilę ukrzyży go. Drodzy braterstwo, chciałbym, żebyśmy dzisiaj w tej części tego fragmentu wyciągnęli dla siebie chociaż po części jakieś wnioski, bo temat wydaje mi się jest tematem ciekawym i takim wartościowym i na czasie. Tematem, którym cały czas na porządku dziennym się stykamy i spotykać się będziemy. I będziemy się stykać. I będziemy próbowali zadać sobie sami dla siebie pytanie. Kto jest ten obok mnie? Czy miał do tego prawo, czy nie miał do tego prawa? I człowiek, nasze owoce duchowe, które my przynosimy, my dobrze jest, gdy my umiemy je zauważyć w bracie. I powinniśmy je zauważać w bracie. Ale, drodzy braterstwo, ich ciężar, jakąś taką wagę, taką to, co przyrównałem do tej wagi, tak jak, nie wiem, sprzedawca jabłka czy pomarańcze na wadze, to niestety ten taki właściwy osąd, takie właściwe zważenie dokona dopiero w przyszłości Pan Bóg, Pan Jezus. Gdy to będzie sfinalizowane, dzisiaj powinniśmy się delektować, zauważając, że ktoś przynosi dobry owoc. Ale też umieć to powiedzieć, że jak widzimy, że jakiś owoc jest zły, to Słowo Boże nam mówi, że nie powinniśmy milczeć. Nie możemy milczeć, gdy zauważamy złe owoce. Gdy zauważamy sytuacje takie, które się nam nie podobają. Prawo osądzania jest, może być to, co powiedzieliśmy na początku, źle artykułowane, że możemy zaniechać w ogóle w życiu naszym osądzania. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Nie. Słowo Boże daje nam przykładów całą masę, taką, którą mówi, że powinniśmy umieć w naszym życiu rozsądzać. Ale właśnie nie w takim osądzaniu, że będziemy sobie zastępcze tematy podsuwali, typu jeść mięso czy nie jeść mięso, bo jeden tak, brat Piotr był z rodziną u nas, natomiast się dowiedziałem, bardzo sympatycznie spędzony czas jest. I chwała Panu Bogu, że on w ten sposób uznaje, że coś jest dla niego dobre. I tak nadrzędny werset tego, że jeśli coś robi, a wszystko co czynimy, tak Słowo nam Boże mówi, to jest na chwałę Panu, to niech tak w naszym życiu się stanie. Większe rzeczy są nam właściwe. I chrześcijanin, to co powiedziałem, że mamy doświadczać, mamy rozsądzać w naszym życiu, czy na przykład o duchach, czy prorokach, to jest. Dojdziemy jeszcze może kiedyś do tego, że Bereja, zbór w Berei, oni doświadczali, co apostołowie mówili. Czy tak się rzeczy mają? Rozsądzali. To nie byli bezkrytyczni uczniowie, chrześcijanie, którzy przyjmowali wszystko, co apostołowie im przekazywali. Rozsądzanie, czy w świetle Słowa Bożego te rzeczy tak się mają. Czy to jest potwierdzone Słowem Bożym? Jeśli tak, to wszystko jest piękne i ładne. I życzę braterstwu, żebyśmy w ten sposób w naszym życiu umieli się kierować. Zabrać głos krytyczny, negatywny tam, gdzie zachodzi konieczność. I nie bać się o to, bo to jest nasz obowiązek, ale również i wstrzemięźliwość tam, gdzie nie umiemy do końca. Tam, gdzie jest nasza przedwczesna, tam, gdzie nasze oczy coś za szybko widzą, żeby pozostawić też sprawy czasowi, żeby więcej umieć przez pryzmat tego, że ja też sam potrzebuję krytycznego spojrzenia i ktoś na mnie krytycznie spojrzy. Czasami chcemy, żeby nas ktoś krytycznie spojrzał i coś powiedział, że wprost niż gdzieś tam poza naszą jakąś osobowością. Tego braterstwu życzę. Amen.